Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry Państwu, albo dobry wieczór. W końcu nie wiem, kiedy Państwo odsłuchujecie mojego zaproszenia do książkowego labiryntu. Dzisiaj znów trochę poeksperymentuję. To nasze 30. spotkanie. Jak już Państwo zauważyliście, lubię eksperymentować, kiedy mamy okrągłe liczby naszych spotkań, czy okrągłe numery. Tym razem jest to spotkanie okrągłe, półokrągłe, jak w przypadku 25. Dlaczego dzisiaj będzie eksperyment? Kilka słów wyjaśnienia. Otóż postanowiłem, od samego początku przyjąłem założenie, że żaden pisarz nie może pojawić się w moich rozważeniach dwa razy. Wynika to z bardzo prostego powodu. Pisarzy są tysiące, a ja nie mam pojęcia, ile spotkań będę mógł z Państwem poprowadzić. Chciałbym poprowadzić je jak najdłużej, no ale to, jak wiadomo, nie tylko ode mnie zależy. Dlatego uznałem, że każde spotkanie poświęcę jednemu, jak Państwo już wiecie, czasami dwoma, zdarzyło się, że i trzem pisarzom. I choć bardzo mnie boli, że na przykład nie wrócę już do Henry'ego Jamesa i nie będę mógł Państwu opowiedzieć ani o Ambasadorach, ani tym bardziej o W kleszczach lęku, najwybitniejszym horrorze XIX wieku, a i nie tylko, jaki czytałem, to trzymam się twardo tej zasady. Ale dzisiaj chcę mówić o pisarzu, przy którym nie potrafię wybrać utworu, z którym Państwa chciałem jakoś zupełnie bliżej zapoznać. Dlatego w ramach pewnego eksperymentu będę mówił bardziej o całej twórczości tego twórcy, aniżeli o pojedynczym dziele, bo naprawdę znam tych tekstów kilkanaście. Spośród 31 powieści, które napisał, nie wszystkie wyszły do tej pory po polsku, nie wiedziałbym, którą wybrać, bo jest przynajmniej kilka, które uwielbiam. Choć to czasami będzie bardzo ryzykowne sformułowanie. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie Philip Roth. Od razu odróżnijmy go od Josefa, czy Josefa właściwie Rotha, austriacko-węgierskiego pisarza, który nie jest, z tego co jak twierdził sam Philip, nie jest jakoś specjalnie z nim spokrewniony. Choć autor wybitnych powieści, o których za chwilę będę mówił, miał dużą predylekcję do Europy Wschodniej, zwłaszcza do Czech, chociaż w Polsce też toczy się akcja, znaczy pojawiają się motywy polskie w jednej z powieści, w operacji Sherlock, do której mam nadzieję dotrzeć. No właśnie, kim jest Philip Roth? To postać w Polsce chyba ciągle mniej znana, niż by się wydawało. Znany jest przede wszystkim jako skandalista i pornograf, a to ze względu na opublikowaną w 1969 roku powieść Kompleks Portnoya, już 3 lata później sfilmowaną. W Polsce przetłumaczoną na przełomie lat 70. 80. no i potem już kilkakrotnie wznawiano. Ale właśnie łatka, jaka została przypięta do tego pisarza, to znaczy tego, który opisuje pornograf, dużo seksu, jednym słowem mówiąc, zamknęła oczy polskich czytelników, ale chyba też krytyków, na znaczenie, jakiego twórczość Rossa nabrała w Stanach Zjednoczonych. Bo jest oczywiście amerykańskim pisarzem, urodzonym na przełomie lat 20. i 30., bardziej 30., na przełomie lat 30. XX wieku w Newark, koło Nowego Jorku. To bardzo znaczące, dlatego że jego dzieciństwo było najpierw w cieniu nadchodzącej II wojny światowej i mocnego antysemityzmu, który wbrew pozorom w Ameryce był niewiele mniejszy niż w Europie. O tym pisze w takiej niezwykłej, moim zdaniem fenomenalnej, absolutnie dużo lepszej niż Filipa K. Dicka, Człowiek Wysokiego Zamku, historii alternatywnej, Spisek przeciwko Ameryce, niedawno sfilmowanej, można serial obejrzeć na HBO. Następnie w cieniu II wojny światowej, w której ginie jego brat. To bardzo częsty też przypadek jego bohaterów. Z kolei po wojnie, jako młody człowiek o lewicowych poglądach, bardzo przeżywa nagonkę McCarthy'ego, śledztwa McCarthy'ego i całą walkę z komunizmem. Temu przede wszystkim daje wyraz w powieści, do której jeszcze wrócę, bo należy ona do pewnego cyklu, w którym będę mówił, Wyszłam za komunistę. No a później przeżywając zarówno rewolucję seksualną, jak i wchodzenie czy oswajanie Ameryki przez Żydów. On sam urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale jego rodzice przybyli prawdopodobnie z Rosji. I on tym doświadczeniom z takiej perspektywy mimo wszystko trochę żydowskiego outsidera, wbrew pozorom i wbrew temu, co często w Polsce się o Żydach myśli, opisuje Amerykę. Opisuje ją szczerze, czasami wręcz szczerze do bólu, jak to czasami mówimy. Opisuje ją w sposób satyryczny, ale też tragiczny. Owszem, seks często towarzyszy jego powieściom, ale to nie jest seks przypadkowy. Jeżeli nawet pojawia się na przykład, czy w kompleksie Portnoya, zaraz wrócę do tej powieści, by wytłumaczyć pewne, jeszcze jakby wytłumaczyć pewne nieporozumienie, które wokół tej powieści narosły, zwłaszcza w Polsce, czy w teatrze Sabato, czy w powieściach, które już w tytułach mają wpisane, tak, czyli będzie to dyplom z pożądania, czy praska orgia, to w każdej z tych powieści seksualność męska, no, wszyscy jego bohaterowie są Żydami. Przepraszam, jeden nie jest, tylko udaje Żyda, ale o tym za chwilę będę mówił. Ona jest podporządkowana pewnej znacznie głębszej myśli. Ona jest podporządkowana pewnej wizji Ameryki, bynajmniej nie sielankowej, wbrew tytułowi jednej z powieści Amerykańska Sielanka, ale głównym motywem jest zamach terrorystyczny dokonany przez członkinię rodziny żydowskiej, która dobrze się wpisała w amerykański pejzaż. No więc właśnie na tym polega pewna ironia, która dosyć często w tych powieściach się pojawia. No ale właśnie, ten seks, jeśli jest, to jest to po prostu czynność ludzka. Jeżeli wysuwa się na pierwszy plan, a czasami się faktycznie wysuwa, to służy absolutnie czemuś. Coś ma w ten sposób pokazać. No i właśnie tutaj wychodzi kompleks Portnoya, który w Polsce wywołał skandal w momencie, gdy został po raz pierwszy wydany. To były chyba lata 80., jak mi się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że on został kompletnie niezrozumiany. W Polsce psychoanaliza właściwie wtedy nie istniała. Owszem, osoby z wykształceniem humanistycznym pi razy drzwi wiedziały, kto to Freud. Studenci psychologii pewnie uczyli się o poglądach Freuda, które były absolutnie w Polsce podważane i negowane. Czy to jest słuszne, czy nie, ja w tym momencie tego abstrahuję. Ale Ameryka żyła psychoanalizą. To było bardzo popularne wtedy. A kompleks Portnoya to narrator tej powieści, Portnoy właśnie, co wyjaśnia się na końcu, trudno, ale tym razem zdradzę zakończenie, chociaż to nie jest takie istotne tak naprawdę. Tak naprawdę leży na kozetce psychoanalityka i jego opowieść to spowiedź z dzieciństwa i całego życia. A jak wiadomo, w psychoanalizie Freuda seksualność, zwłaszcza wszystkie możliwe odstępstwa od heteronormy, są bardzo ważne. I dlatego ta powieść w Polsce została tak źle odebrana, niezrozumiana, uznana za pornografię, bo nie zrozumiano w dużej mierze tła, które temu towarzyszyło. Pisarz ten jest tak ważnym twórcą dla Ameryki, że jako jeden z czterech czy pięciu w XX wieku doczekał się tak zwanej serii Senatu Stanów Zjednoczonych. To jest 10 wybranych powieści. Jestem bardzo ciekaw, znaczy właśnie nie jestem ciekaw, a współczuję redaktorom, którzy to stali za tą serią w przypadku Rotha, bo naprawdę trudno coś wybrać. Ta seria jest wydana właśnie przez Senat Stanów Zjednoczonych, jest takim uhonorowaniem. Tam jest Hemingway, Steinberg chyba i Faulkner, oprócz Rotha. To znaczy, że w pewnym momencie, gdy oni umarli, Roth był uważany za najważniejszego pisarza Ameryki żyjącego. Roth zmarł w 2018 roku i zamilkł. Co ciekawe, zamilkł kilka lat przed śmiercią. Skończył 80 lat, powiedział, idę na emeryturę, napisawszy 31 powieści, więc całkiem nieźle. Ja oczywiście bardzo tego żałowałem, dlatego że tak jak powiedziałem już na samym początku, ja tego pisarza po prostu uwielbiam. No dobrze, ale jeżeli wyjaśniliśmy sobie na razie jedną trudność. O czym jest tak naprawdę pisze, no to tak trochę ogólnikami powiem, prawda? Obraz Ameryki i tak dalej. O czym pisze Roth? Roth opowiada pozornie bardzo proste historie. Jest taka jego słynna trylogia. Aha, już tylko zapomniałem dodać, przepraszam. Te 10 tomów wyszło w Polsce w jakieś 4-6 lat temu w serii wydawnictwa literackiego w bardzo ładnych, kolorowych okładkach, bardzo surowych, ale sugestywnych kolorach. Ja przyznaję, że ja tą serię mam na swojej półce i jestem bardzo szczęśliwy, że kupiłem te tomy, bo naprawdę warto je mieć. Ale to było jakby do powiedzenia. O czym pisze? Wydał trylogię, w skład której wchodzą Sielanka Amerykańska, już wspomniana ze mnie, również wspomniana przeze mnie, Wyszłam za komunistę i niespomniany, ale w tym momencie ważny, znaczy zasugerowany, ale nie podałem tytułu, Ludzka skaza. Ludzka skaza to jest jedyna powieść, której główny bohater nie jest Żydem, ale dla odmiany pod Żyda się podszywa. Dlaczego nie jest Żydem? Powstał też film z genialnym Anthony Hopkinsem w roli głównej, dlatego że jest czarnoskórym, jest afroamerykaninem, ale ma tak jasną skórę, że od pewnego momentu zaczął się podawać za Żyda. Obrzezał się i okazało się, że się opłaci. Pracuje jako profesor na uczelni. To jest bardzo częsty los bohaterów Rosa, ale sam Ross również całe życie, mimo że pewnie zarabiał nieźle na książkach, i tak wykładał literaturę i pisanie literatury na uniwersytetach, jako powiedzmy visiting professor. Technikę miał opracowaną faktycznie do perfekcji. No więc wydaje nam się, że to jest prosta historia, tylko to jest dobry przykład tego, jak Ross widzi Amerykę. Oto na jednym z wykładów specjalista od bodajże literatury antycznej, główny bohater tej powieści, pozwala sobie na określenie dwójki nieobecnych młodych Afroamerykanów pojęciem, które wiele lat wcześniej uważane było za rasistowskie. Ono jest stare. I cytat Szekspira. I zaczynają się schody, bo zostaje formalnie oskarżony o rasizm. To jest rok bodajże 2000, za tą książkę dostał potem nagrodę. No i oczywiście grozi mu relegowanie. Może uratować się przed relegowaniem, jeśli przyzna się do tego, że nie jest Żydem, tylko jest czarnoskóry i że jest Afroamerykaninem. Ale przyznanie się do winy oznacza dla niego katastrofę, dlatego że on ożenił się z Żydówką i wyparł się korzeni. Ma dzieci, które czują się Żydami. Żona zmarła w pewnym momencie, on zostaje sam, ale staje przed takim właśnie dylematem. Ta powieść, chciałbym, żebyście zobaczyli, opowiadam ją nieco dokładniej, dlatego że ona stawia przed państwem, chce przed państwem w ten sposób postawić państwu jedne z głównych problemów. Otóż Roth opowiada o ludziach wykorzenionych, którzy próbują się zakorzenić i nigdy nie potrafią tego do końca zrobić. To jest lot Żydów w Ameryce. Żydzi w Ameryce zawsze czują się obco. Dlaczego czują się obco? O tym chyba najlepiej opowiada powieść Spisek przeciwko Ameryce, która jest, tak jak powiedziałem, wcześniej alternatywną historią, której znowu mamy tego głównego bohatera, tylko że on ma wtedy 6 lat dopiero, mamy 39 rok. W Stanach Zjednoczonych dochodzi do wyborów prezydenckich, których w 40 roku, których nie wygrywa, tak jak wygrał naprawdę Roosevelt, ale Lindbergh. Lindbergh, postać autentyczna, to faszysta, pilot, który pierwszy dokonał przelotu nad Atlantykiem w jednorazowym locie. Przyjaciel, naprawdę przyjaciel Göringa, który był typowany jako kontrkandydat dla Roosevelta w 40, ale zniknął. To znaczy wyleciał gdzieś z rodziną i przepadł. No ale właśnie, gdy wygrywa Lindbergh, podpisuje oczywiście umowę z hitlerowskimi Niemcami, co oznacza, że nie wybuchnie II wojna światowa. Natomiast amerykańscy Żydzi są prześladowani przez zwykłych ludzi. Zresztą sam Roth mówił, że tak naprawdę on mniej to odczuł w dzieciństwie nawet niż to pokazuje, natomiast odczuł antysemityzm Brytyjczyków. Gdy odwiedzał Wielką Brytanię, to odczuł tam antysemityzm. I to było tak traumatyczne doświadczenie, że właśnie z tego wyszła jedna, tak jak mówię, jedna z najciekawszych powieści historii alternatywnych. Moim zdaniem no jedna z lepszych, jakie w ogóle napisano. Tak naprawdę to jest oczywiście ukłon w stronę fantastyki. Dla amerykańskich pisarzy to nie jest żaden problem, dlatego że w Stanach Zjednoczonych granica między prozą realistyczną a fantastyczną, żadną fikcjonalną, fantastyczną, jest bardzo cienka, ale oczywiście ono, opowiadając tą historię alternatywną, opowiada nam coś więcej. Na mnie jedno z największych wrażeń zrobiło właściwie, ostatnią powieścią jest Nemesis, ale kilka lat wcześniej napisał powieść o tak naprawdę umieraniu. To jest Everyman z 2006 roku, no czyli już wtedy jest 70-latkiem, jeszcze dziarskim, jeszcze ciągle piszącym. Nemesis wyszło w 2012 i Everyman to opowieść o odchodzeniu. To opowieść o starości, ale przyjmowanej godnie. Ale znowu, pokazującej Amerykę, w której nie ma nic, paradoksalnie w Ameryce nie ma się nic na zawsze. Starsze osoby przenoszą się do osiedli dla seniorów, ale żeby to zrobić, muszą sprzedać swoje mieszkania czy domy w okolicy, gdzie mieszkają młodzi. Stają odcięci tak naprawdę. Oczywiście rodziny ich mogą odwiedzać, jeśli mają ochotę i czas. Oni tam sobie różne rzeczy robią, malują i tak dalej. Everyman, główny bohater Everymana właśnie trafia do takiego miejsca. Jako właśnie osoba starzejąca się. Jeszcze raz się zakochuje, ale tak naprawdę to jest podróż przez życie. Jestem każdym homowiatorem, który podróżuje przez Amerykę śladami własnego ojca, tak? Bo tam odwiedza cmentarz, na którym spoczywają jego rodzice. Opowiada właśnie o umieraniu. O tym, jak traci się wszystko. Bohaterowie Rosa często wszystko tracą. Tak jest na przykład z bohaterem teatru Sabato. Sabato to lalkarz, bardzo ciekawy twórca, bardzo samodzielny, który z jednej strony ma romans, tak, akurat tu będzie trochę więcej seksu, ma romans z imigrantką, ale już 40-paroletnią imigrantką z byłej Jugosławii, czy właściwie z Jugosławii wtedy, która oczywiście zdradza z nim męża. Na samym początku tej powieści ona umiera. I poznajemy jego historię życia, bo on ją jej jeszcze raz opowiada. I zwłoką, a tak naprawdę stojąc nad jej grobowcem, czy nad jej grobem. To też opowieść o latach 70. i 80. w Stanach. O tym, jak będąc zbyt seksistowskim, tak, wtedy było rasistowsko, to jest seksistowsko, Sabato, który faktycznie uwodził młode dziewczyny. I nie ma z tego żadnych rzutów sumienia. Przegapił moment końca rewolucji seksualnej, której to było jakby przyjęte i przyłapany na tym, jako również profesor uczelni, wylatuje z niej. Traci wszystko. Bo to się mniej więcej nakładają. Żona też zresztą straci, no bo żona też już miała dosyć znoszenia jego ciągłych zdrad. Chociaż te zniosłaby lepiej. Jeszcze gorzej znosi to, że on nie ma celu i nie ma sensu w życiu. Bo razem z utratą pracy na uczelni, razem właściwie z tym, że nie może dalej prowadzić swojego teatrzyku i ze śmiercią jugosłowiańskiej kochanki, traci wszystko. Podobnie jest bohaterem dyplomu z pożądania, który wychował się w hotelu, który mieli jego rodzice, gdy dorasta ze względów na koniunkturę polityczną i ekonomiczną. Muszą sprzedać ten hotel. No i na starzenie się. Rodzice sprzedają ten hotel, a on traci dzieciństwo. Traci zakorzenienie w świecie. Jak więc Państwo widzicie, to są proste historie. Najprostsze na świecie. A jednocześnie one są bardzo głębokie. One są wielopoziomowe. Dlatego nie potrafię wybrać, bo jak Państwo widzicie, omówiłem już Państwu kilka powieści Philipa Rotha i naprawdę mógłbym o nich opowiadać długo, bo naprawdę to są wielkie teksty. Tak jak mam doroczne czytanie powieści jednego tomu Wiedźmina, tak samo mam doroczne czytanie jednego tomu prozy Rotha. Oczywiście, o ile Wiedźmina już zdążyłem przeczytać pewnie ze dwa razy, to Rotha oczywiście jeszcze nie skończyłem, bo jeszcze parę powieści na mnie czeka i strasznie się na to cieszę. A jak się skończą, to faktycznie zacznę je czytać od nowa. Zajrzę jeszcze raz do Cienia Pisarza. Niezwykłej powieści o też historii alternatywnej. Główny bohater tej powieści, Zuckerman zresztą, to taka postać, która przewija się przez bodajże 8 czy 9 jego utworów. Nie Zuckerberger, a Zuckerman. Tak, żeby nie było nieporozumień. Wydaje mu się, że spotyka dorosłą Annę Frank. Pamiętacie Państwo na pewno historię Anny Frank i jej dzienniku, ona sama zginęła w Ravensbrück. On opowiada o tym, że ona przeżyła, bo tak jak u wielu innych pisarzy żydowskich, u Czejbena, u Lawiego Tidara, o którym będę Państwu niedługo opowiadał, bo to też niezwykle zdolny i świetny pisarz, ten projekt, czy można było coś zrobić, czy można było kogoś uratować lub nie uratować, co by się stało, gdyby, jest ciągle wielkim problemem, przynajmniej był, no ale no, akurat Tidar jest pisarzem na przykład względnie młodym, bo to jest młodszy ode mnie, to jest 45-latek. I tak naprawdę dotyka tej z innej strony, ale myśli o tym samym. O tym, że zagłada pozostawiła głębokie ślady i wyrwy w narodzie żydowskim, czy w społeczności. W związku z tym nawet 2-3 pokolenia później, czy tak jak w przypadku Rotha, który był bezpieczny, bo mieszkał w Ameryce, bo miał to szczęście, że akurat jego rodzice wyjechali do Ameryki i on się już urodził, co prawda w biednej rodzinie w New York, ale jednak bezpiecznej, czują ciągle odpowiedzialność za to, co się stało, czy raczej zmagają się z tym, co się stało. Zmagają się po prostu z duchami przeszłości. Oczywiście Rosnie nie stronie od polityki. Chyba najbardziej polityczną jego powieścią jest Nasza klika. Ciekawa historia, dlatego że on strasznie nie lubił Nixona i oczywiście w powieści obsmarował go straszliwie. To jest powieść bardzo satyryczna właściwie, taka króciutka, złośliwa niemiłosiernie, ale jeśli chcemy ją czytać dziś, musimy zdać sobie sprawę z jednego. On ją wydał mniej więcej rok przed aferą Watergate. A tak naprawdę w pewnym sensie on aferę Watergate w tej powieści przepowiada. Nie konkretnie.
Oczywiście nie chodzi o to, że przyjdą dziennikarze i wykryją, co się dzieje w sztabie wyborczym prezydenta, czy w ogóle w sztabie prezydenta. Nie, to nie w tym kategoria. Ale sposób działania, a on przecież nienawidził go szczerze, ponieważ był przeciwnikiem oczywiście jego działań politycznych, jest wręcz niewiarygodne, jak ta powieść obnaża amerykańską politykę. Zostajecie więc Państwo na dzisiejszym naszym spotkaniu długim, no ale też pisarz wielki i próbuje jakby zamknąć go w takich ramach, które zachęcą Państwa do lektury. Bo ja oczywiście staram się, namawiam Państwa, zarówno staram się Państwu pokazać, jak czytać literaturę, ale również namawiam Państwa, oczywiście mam nadzieję, że sięgacie czasami chociaż po powieści, o których opowiadam, no i dramaty. Raz mi się zdarzyło czasami jakieś zbiorki opowiadań, a Filipa Rotha polecam. On oczywiście, on jest bardzo amerykański, tylko że tam nie ma American Dream, wręcz przeciwnie. On jest bardzo gorzki, wiele jego powieści wcale nie kończy się jakimiś tam super happy endami, wręcz przeciwnie, właściwie za każdym razem. Nawet jeżeli odnosi się pozorne zwycięstwo, tak jak w Ludzkiej Skazie udało się głównemu bohaterowi wyjść z getta afroamerykańskiego i zostać żydowskim profesorem na uniwersytecie, to i tak płaci się za to koszmarną cenę. Portnoy, od którego zacząłem tę opowieść, odnosi sukcesy, ale przychodzi do psychoanalityka, bo sobie nie radzi sam ze sobą. No i taką właśnie zamknięciem, kolistym powrotem do tej powieści, która dała mu sławę, kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem i zapraszam Państwa za tydzień. I jak zawsze, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, jeżeli chcielibyście wiedzieć coś więcej, to po prostu piszcie. Do zobaczenia.